Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok pozdrawiam w pierwszą niedzielę Adwentu i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji spotkanie ze Słowem Bożym, analiza najnowszego dokumentu papieża Franciszka, encykliki Dilexit Nos, propozycje formacyjne dla małżeństw niesakramentalnych, garść informacji z życia archidiecezji, a już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to zadziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Czytając taki obrazowy i plastyczny fragment Ewangelii, jak dzisiaj można by było zastanowić się, czy dobry Bóg, Stwórca wszelkiego stworzenia, nie mógł wymyślić lepszego scenariusza, lepszego zakończenia naszego życia. Czy wieczne potępienie za nasze grzechy nie jest jednak zbyt surową karą? Jak te okropności, o których czytamy w tej Ewangelii, które czekają nas na sądzie ostatecznym, mają się do obrazu Boga bogatego w miłosierdzie? Niestety jest jak jest, a to co robimy tu i teraz, w tym momencie, właśnie w tej chwili, ma wieczne konsekwencje, a często o tym zapominamy, żyjąc z dnia na dzień. Każdy szczegół naszego postępowania przejdzie do wieczności. Drobne czyny wykonane z miłości do Boga i bliźniego zaprowadzą nas do wiecznego szczęścia, a z kolei brak miłości do wiecznego potępienia. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Trudny obraz. Wizja końca świata i sądu ostatecznego u średniowiecznych artystów przedstawiona została w obrazach pełnych grozy, ludzkiego strachu, także cierpienia oraz Bożego gniewu. Były to czasy, w których myśl o sądzie chroniła ludzi od wielu groźnych grzechów, powstrzymywała ich przed bezbożnym życiem. Obecnie raczej nie bierzemy go na serio, a przynajmniej nie staramy się o nim myśleć. A przecież w Nowym Testamencie wyraźnie jest napisane, co nas czeka po śmierci i że są to rzeczy ostateczne, od których nie umkniemy. Czytałem kiedyś opowiadanie o trzech diabłach. Jeśli dobrze pamiętam, przechodzili oni kurs przygotowujący do kuszenia ludzi. Na koniec zajęć, zanim zostali wysłani na ziemię, musieli zdać egzamin przed swoim przełożonym. Miał on ocenić przygotowanie diabłów do ich misji, zdecydować, czy mogą już pracować. Zapytał więc pierwszego z nich: w jaki sposób będziesz kusił ludzi, by doprowadzić ich do upadku? Pierwszy diabeł obrał taktykę przekonywania ludzi, że Boga nie ma. Drugi miał inną strategię, planował wmówić ludziom, że piekła nie ma. A trzeci, najbardziej sprytny diabeł, powiedział, że on po prostu będzie robił wszystko, by ludzie żyli w przekonaniu, że mają mnóstwo czasu na przygotowanie się do śmierci i czekającego ich sądu ostatecznego. Trzecia odpowiedź najbardziej szatanowi się spodobała i to trzeci diabeł dostał robotę i najwyższą notę. I tak jest dzisiaj. Jesteśmy często kuszeni myślą, że sądu nie ma, że zła nie ma, że możemy żyć z dnia na dzień i chwytać dzień, jaki jest. Często powtarzamy sobie i sam się na tym łapię: jeszcze mam dużo czasu, mam czas. Jak będę stary, często słyszę od niektórych ludzi, którzy mniej praktykują, to takie rozmowy przy okazji kolędy właśnie, która już się zbliża coraz bardziej. Jak będę bardziej stary, to wtedy zacznę chodzić do kościoła, wtedy spróbuję się przyłożyć do modlitwy. A ja, mając te 30 parę lat, siedząc przed mikrofonem, mówię tu i teraz. Ja nie wiem, czy mi jutrzejszy dzień będzie dany. Nie wiem, czy jutro będzie dla mnie łaskawe. Ja mam tu i teraz, aby tworzyć historię mojego życia, aby zapracować na przyszłość. Na razie jestem młody, a jak to mówią, człowiek za młodu musi się wyszaleć, niektórzy dodają. Młodość ma swoje przywileje. Potem zakładają rodziny, potem zarabiają pieniądze na dom, awansują w pracę, inwestują w dzieci, a na myślenie o życiu wiecznym, nie tylko tym doczesnym, przestają mieć czas. Pomyślą o nim być może, kiedy przyjdą na emeryturę, albo jeżeli przy okazji jakiegoś pogrzebu w rodzinie ksiądz powie rzewne kazanie. Jutro. Jutro się wyspowiadam, jutro przeproszę sąsiada, a z jutra robi się pojutrze, z pojutrza robi się za tydzień, za miesiąc, za rok, a lata mijają i życie mija i wieczność mija. Albo i nie mija. Umieramy w różnych okolicznościach, na ulicy, w biurze, w domu, we śnie, o każdej godzinie i w każdym wieku. Tylko w trakcie typowego półtora godzinnego programu, który oglądamy w telewizji czy filmu, jeśli dobrze pamiętam, statystyki mówią, że umrze około 90 osób. Tyle zmarnowanego czasu, tyle straconych okazji do praktykowania miłosierdzia wobec naszych bliźnich. Popatrzmy na naszą zwykłą codzienność. Co w niej przeważa? Agresja, złość, nienawiść, zazdrość, fałsz, bezwzględność, konkurencja za wszelką cenę, a może jednak spokój, uśmiech, dobroć, wybaczenie, wyrozumiałość, czyli Duch Święty w swoich owocach. Adwent, który rozpoczynamy, to uprzywilejowany czas, by robić sobie częsty i solidny rachunek sumienia z życia i naszego ukierunkowania na wieczność. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie, mówi do nas Chrystus w pierwszą niedzielę Adwentu. Pan przychodzi. Przychodzi w czasie Eucharystii, przychodzi w każdą niedzielę, przychodzi codziennie. Święty papież Jan Paweł II mówił o czuwaniu. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa. Kościół daje nam kolejny adwent, który to już jest mój kolejny adwent. Pierwszy trwał, zanim narodził się Jezus, czyli całe wieki od stworzenia świata. Pojawiły się zapowiedzi proroków, było długie czekanie przez pokolenia. Właściwie adwent trwa nieprzerwanie, bo jest to nie tylko czekanie na Boże Narodzenie i na Dziadka Mroza czy Świętego Mikołaja, ale przede wszystkim na ostateczne przyjście Chrystusa w dniu sądu ostatecznego, który każdego z nas czeka. Życie każdego z nas, moje życie, jest adwentem, w którym przygotowuję się na wielkie spotkanie z Jezusem. A jakie to spotkanie będzie, to już zależy wyłącznie ode mnie. Czuwajcie w każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Zacznijmy ten nowy rok liturgiczny od wspomnienia tego straszliwego dnia sądu, o którym plastycznie opowiada dzisiejsza Ewangelia, który nadejdzie dla każdego z nas bez wyjątku. Żyjmy w bojaźni Bożej, czyli w radości, że kiedyś spotkamy naszego Zbawcę twarzą w twarz. I oby to było spotkanie dawno wyczekiwane.
Niech się obniżą wyroki.
Ewangelia i życie.
24 października w Watykanie zaprezentowano czwartą encyklikę papieża Franciszka pod tytułem Dilexit Nos o miłości ludzkiej i Bożej serca Jezusa Chrystusa. Ta czwarta encyklika obecnego papieża po Lumen Fidei, Laudato Si oraz Fratelli Tutti ukazuje się w związku z 350. rocznicą objawień świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Franciszek zaznacza, że serce Jezusa pobudza nas do miłości i posyła nas do naszych braci i sióstr. Słowo encyklika, pochodzące z greki, oznacza list okulny, który papież, jako odpowiedzialny za cały Kościół powszechny, wysyła do kościołów pozostających w komunii z biskupem Rzymu. Encykliki wywodzą się ze starożytnej praktyki wysyłania listów przez jednych biskupów do drugich, by zapewnić jedność doktryny i życia Kościoła. Obecnie encyklika to najważniejszy i o największej wadze doktrynalnej dokument papieski. O komentarz do najnowszej i zachętę do lektury dla naszych słuchaczy poprosiłem specjalnie dla Polskiego Radia Białystok księdza Karola Godlewskiego, doktoranta z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Przed miesiącem papież Franciszek ogłosił swoją najnowszą encyklikę o miłości ludzkiej i Bożej serca Jezusa Chrystusa. Encyklika ta jest zatytułowana słowami Dilexit Nos, co na język polski znaczy umiłował nas. To bardzo piękny dokument i absolutnie nie chcę zwalniać nikogo z przywileju jego osobistej lektury, ale pragnę podzielić się trzema myślami o sercu Jezusa wypływającymi z tego właśnie dokumentu Ojca Świętego. Po pierwsze, papież w odpowiedzi na pewne zarzuty wysuwane często pod adresem kultu serca Jezusowego mówi, że nie jest to kult jakiegoś jednego organu w ciele Jezusa albo też kult wizerunku, który to serce przedstawia. Papież zauważa, że serce Jezusa jest ośrodkiem jedyności Boga. Mówimy w wyznaniu wiary: wierzę w jednego Boga. Chodzi tu nie tylko o to, że Bóg jest jeden w znaczeniu nie ma innych bożków, ale chodzi także o to, że ten Bóg, w którego wierzymy, jest jednością, czyli jest niezmienny, zawsze taki sam, nieustannie w ten sam sposób usposobiony względem swoich stworzeń, względem nas, ludzi. I jaki jest ten Bóg, pokazuje nam najdoskonalej właśnie serce Jezusa Chrystusa. Papież mówi, że jest to część reprezentująca całość. Nie część, która oddaje tylko jakiś aspekt całości, ale część reprezentująca całość. Proszę wybaczyć trywialne porównanie, ale to trochę jak z gotowaniem zupy. Kiedy gotujemy zwykłą zupę i potem nakładamy ją na talerz, to każdemu trafi się trochę inna porcja. Ktoś dostanie więcej warzyw, ktoś dostanie więcej makaronu, ktoś dostanie więcej rzadkiej substancji. Natomiast jeżeli ugotowalibyśmy zupę krem, w której wszystkie jej składniki są zmiksowane, to każdy konsument tej zupy dostanie w zasadzie to samo i obojętnie, czy to będzie jedna tylko łyżka, czy to będzie potężny talerz, każda, choćby najmniejsza łyżka, będzie reprezentacją całości. Podobnie serce Jezusa. Nie jest to jakiś jeden różny od innych element objawienia Boga, ale jest to mała jego część, która reprezentuje całą i niezmienną prawdę o naszym Bogu, Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Można to porównać trochę z pewnym procesem chemicznym. Obojętnie gdzie się teraz znajdujemy i obojętnie co mamy dookoła siebie, to najwięcej dookoła nas jest pierwiastka, który nosi nazwę azot. Stanowi on prawie 80% atmosfery, powietrza, którym oddychamy. Ten azot jednak nie zwraca naszej uwagi, ponieważ jest gazem bezwonnym, gazem bezbarwnym i nie jesteśmy w stanie go zlokalizować ani opisać. Jednak gdybyśmy obniżyli temperaturę w pomieszczeniu, gdzie się znajdujemy, do minus 198 stopni Celsjusza, azot by się nam skroplił i ujrzelibyśmy oczyma ciała, jak ten pierwiastek wygląda, jaka jest jego substancja. Czymś podobnym, oczywiście w dalekiej analogii, jest wcielenie Jezusa Chrystusa. Jezus, Syn Boży, stając się człowiekiem, zszedł z ciepła nieba do zimna naszej ludzkiej niegościnności, które to zimno okazało się być dla niego o wiele bardziej nieprzyjemne, a wręcz zabójcze, niż te minus 198 stopni, w których się skrapla azot. Będziemy o tym niedługo rozważali, przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, gdy będziemy czytali słowo o tym, że dla Jezusa nie było miejsca w żadnej ludzkiej gospodzie, z powodu czego musiał urodzić się wśród zwierząt. I ta niegościnność rozpoczynająca się od braku miejsca na Boże Narodzenie będzie trwała w ziemskim życiu Jezusa, poza małymi pozytywnymi wyjątkami, aż do końca tego życia, czyli do Jego śmierci na krzyżu. Jezus się na to dobrowolnie zgodził, aby niejako skroplić Bożą miłość, dotąd w pewien sposób nieuchwytną, niewychwytywalną wręcz, i pokazać naszym ludzkim oczom, jak dobry jest Bóg. A to dokonało się właśnie we wcieleniu, w tym momencie, w którym dobry Bóg przyjął nasze ludzkie ciało, a także nasze ludzkie serce. Serce, które pokazuje całą prawdę o Bogu. Pokazuje, że Bóg jest właśnie taki, od zawsze taki, na zawsze taki i tylko taki, jak to pokazuje Najświętsze Serce Jezusa. Dobrze jest tą prawdą się ucieszyć także u progu Adwentu, a więc okresu liturgicznego, kiedy nie tylko przygotowujemy się do obchodu pamiątki Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim, przez większą jego część, rozważamy tajemnicę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, które jeszcze nas czeka, o którym prawda nie jest żadnym straszakiem, ale dobrą nowiną. Odkryjemy ją jednak tylko jako dobrą nowinę wtedy, kiedy przyjmiemy wcześniej prawdę o dobroci i miłości Boga, którą, jak tak mocno podkreśla Ojciec Święty, pokazuje nam serce Jezusa Chrystusa. Druga myśl wypływająca z tej encykliki, o niej już troszkę powiedziałem przed chwilą, jest taka, że Bóg ma ciało, a skoro ma ciało, ma także serce z ciała. Serce Jezusa Chrystusa, cielesne, ludzkie także serce Jezusa, jest ośrodkiem takiej duchowości i takiego spojrzenia na wiarę, które uwzględnia także ludzką cielesność. Dlaczego tak ważna jest cielesność w wierze? I dlaczego tak ważne jest to, by nie zapominać o tym, że Jezus Chrystus przyjął prawdziwe, a nie pozorne, ludzkie ciało? Odpowiadając na to pytanie, odwołam się do bardzo cennego, choć pierwotnie niełatwego doświadczenia, jakie przeżyłem w minionym roku akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizowałem tam rokroczne wydarzenie, kolejny tydzień eklezjologiczny, a więc ogólnopolską konferencję naukową, w tym roku odbywającą się pod hasłem Kościół i Państwo, razem czy osobno. Oprócz wykładów i spotkań ściśle naukowych, poszerzyliśmy program o projekcję dość kontrowersyjnego filmu pod tytułem Porwany. Opowiadał ten film, w wielkim skrócie, o historii żydowskiego chłopca, który w dzieciństwie został ochrzczony w niebezpieczeństwie śmierci przez swoją katolicką opiekunkę w tajemnicy przed jego rodzicami. Kiedy chłopiec podrósł, dręczona wyrzutami sumienia niania wyznała fakt chrztu władzy kościelnej. Obowiązujące w tamtych czasach, a mowa o XIX wieku, kościelnoprawne zasady nie pozwalały na to, by ochrzczone dziecko wychowywało się przy niewiernych, a za takich uważano Żydów. Wobec tego wysłańcy inkwizycji, o zgrozo, porwali tego chłopca z jego rodzinnego domu, brutalnie oddzielając go od rodziców i rodzeństwa, aby odtąd wychowywał się i odbierał formację religijną na dworze papieża błogosławionego Piusa IX. Przyznam szczerze, że przy całej mojej miłości do Chrystusa, jego kościoła i do papiestwa, w czasie projekcji tego filmu wszelkie elementy kościelne i chrześcijańskie, z racji na ich antyludzkie w tym momencie wykorzystanie, budziły we mnie wszelkie najgorsze możliwe emocje. Wiedząc, że po seansie będę musiał maksymalnie sensownie to, co zobaczyliśmy, podsumować i skomentować, intensywnie szukałem w pamięci jakiegoś słowa, które byłoby adekwatne. To, które znalazłem, to fragment z drugiego listu świętego Jana. Kto nie uznaje, pisze Jan, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest antychrystem. Tekst ten stał się jasnym potwierdzeniem wniosku, pod który podprowadził mnie film. Duchowość, religijność, formacja czy misja nieuznająca cielesności, a więc także emocji, więzów, człowieczeństwa i kultury, ostatecznie okazuje się antychrystyczna, czyli odstraszająca od Jezusa i owocująca ostatecznie ateizmem lub wręcz antyteizmem. To też staje się antymisją, antyformacją i antyreligijnością. Tym, co broni nas przed takim podejściem bezcielesnym, gardzącym cielesnością do wiary, do religijności i do duchowości, jest tak mocno wyeksponowana przez Ojca Świętego w najnowszej encyklice prawda o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie ma ludzkie serce. Ludzkie, czujące, pełne emocji, pełne uczuć serce. Takie jak nasze. Trzecia zaś myśl wypływająca z encykliki Dilexit Nos dotyczy praktyki zadośćuczynienia. Papież Franciszek przepięknie pokazuje, czym ono nie jest, a na czym tak naprawdę polega po katolicku i ewangelicznie rozumiane zadośćuczynienie. Papież zaznacza, że te zadośćuczynienie, tak istotne w duchowości mającej za swoje centrum serce Jezusa Chrystusa, nie ma za punkt wyjścia grzechu czy niezaspokojonej sprawiedliwości, ale miłość. Ktoś, kto czyni zadość, nie stawia siebie w roli, pisze papież, piorunochronu, zbierającego na sobie wszystkie kary i przejawy gniewu, które powinny były słusznie przypaść w udziale innym. Zadośćuczynienie to uczynienie zadość pragnieniu serca Jezusa, a to pragnienie brzmi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Oznacza zadośćuczynienie zatem podejście do Boga bliżej niż inni, by doświadczyć Jego czułości i darmowości Jego przebaczenia. Znowu, by doświadczyć tego intensywniej niż wielu tych, którzy nie podchodzą. Jednak nie po to, by się z tym doświadczeniem zamknąć w sobie, ale by je podać dalej, poprzez świadectwo i słowo. Czynienie wszystkiego, co możliwe, aby wszystkich ludzi doprowadzić do tego samego spotkania z Bogiem miłości, jakie stało się naszym udziałem. Męczeństwem zaś i cierpieniem na tej drodze, pisze papież za świętą Tereską od Dzieciątka Jezus, jest niedostateczność ludzkich słów, by wyrazić przeżytą bliskość Boga, i zamknięcie serc adresatów na słowo, które chce się im zanieść. To właśnie czyni Jezus. Jest On, jako Syn Boży, radykalnie bliżej Boga niż inni. Jest współistotny Ojcu. On w pełni wie, co to znaczy być umiłowanym synem i wie, jak niezmierzona jest ojcowska miłość. On też wie, jak dobrze jest umiłować do końca i jak dobrze jest do końca, aż po krzyż, wypełnić wolę Ojca. Wie też, że Ojciec nigdy nie zostawia tych, którzy dają mu się poprowadzić drogą posłuszeństwa, ale na jej końcu otwiera przed nimi nowe, nieosiągalne żadnymi innymi metodami życie, zmartwychwstanie. Jezus jest bliżej Boga niż inni i zadość czyni tej miłości poprzez słowa, czyny i świadectwo. To nam pokazuje, że takie rozłożenie akcentów wcale nie czyni z chrześcijaństwa jakiejś miękkiej i wyjałowionej religii, a moralności wcale nie odsuwa na dalszy plan. Przeciwnie, zadośćuczynienie będące przynoszeniem innym miłości, do której samemu podeszło się bliżej w imieniu także tych, którzy od niej stroją, oswaja innych do bardzo radykalnych postaw, do bardzo konkretnego odrzucenia grzechu i wyboru dobra. Im zaś my ludzie bardziej się decydujemy na radykalizm, tym bardziej Bóg ma w naszym życiu szansę się niejako wykazać i udowodnić nam, że lepiej wybrać nie mogliśmy. Ta zaś pewność, nowy dotyk Bożej opatrzności potęguje moją zadośćuczynną postawę. Dajmy się zatem papieżowi Franciszkowi zaprosić do podejścia bliżej serca Jezusowego, do doświadczenia ogromu bezinteresownej miłości i bezwarunkowego przebaczenia i chciejmy dać się także posłać, by tę prawdę podać dalej.
Ewangelia i życie.
Kościół jako powszechny sakrament zbawienia nie wyklucza nikogo z drogi włączania w jedność, nawet tych z nas po wielu życiowych zakrętach. Już w tym tygodniu ruszają rekolekcje adwentowe duszpasterstwa związków niesakramentalnych Studnia. O słowo zachęty dla naszych słuchaczy i kilka słów o samym duszpasterstwie poprosiłem księdza Łukasza Kisielewskiego, odpowiedzialnego za duszpasterstwo i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin naszej kurii.
Przy duszpasterstwie rodzin w naszej archidiecezji działa także duszpasterstwo związków niesakramentalnych, studnia. Spotykamy się co miesiąc, zwykle w drugi czwartek miesiąca na mszy świętej o godzinie 18 w Starym Kościele Farnym, następnie na spotkaniu Centrum Wystawniczo-Konferencyjnym. Pragnę gorąco zaprosić na rekolekcje adwentowe właśnie duszpasterstwa związków niesakramentalnych. Odbędą się one w tym roku 4 i 5 grudnia. Rozpoczynamy o godzinie 18 mszą świętą w Starym Kościele Farnym. Każdego dnia rekolekcji po mszy świętej zapraszam gorąco na spotkanie w Centrum Wystawniczo-Konferencyjnym naszej archidiecezji przy ulicy Kościelnej 1A. W tym roku rekolekcje pod hasłem Pielgrzymi Nadziei wygłosi ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. Gorąco zapraszam.
Ewangelia i życie.
Kilka dodatkowych ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Zapraszamy na adwentowy dzień skupienia księży opiekunów, zelatorów i członków Żywego Różańca ze wszystkich parafii archidiecezji białostockiej. Odbędzie się on w sobotę 7 grudnia w parafii Matki Bożej Różańcowej. Rozpoczęcie o godzinie 10, następnie msza święta o godzinie 12. Dzień skupienia poprowadzi ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych. Rekolekcje adwentowe parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz prawników odbędą się w dniach 8, 9, 10 grudnia, niedziela, poniedziałek, wtorek. Msza święta codziennie o godzinie 19.30 w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Krzysztof Borysewicz z Gdańska. Ukazał się grudniowy numer Dróg Miłosierdzia. Znajdziemy w nim jako pomoc w dobrym przygotowaniu się do świąt Bożego Narodzenia adwentowy kalendarz. Zapraszamy do codziennej refleksji nad Słowem Bożym i podejmowania wyzwań na każdy dzień Adwentu. Proponujemy artykuły Adwent – Sztuka Oczekiwania i Jakie będzie moje Boże Narodzenie. Zapraszamy do lektury. Katolicka Szkoła Podstawowa imienia księdza Franciszka Blachnickiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na muzyczne międzypokoleniowe warsztaty kolędowe Radość Dziś Nastała, które odbędą się w dniach 14-15 grudnia. Zwieńczeniem warsztatów będzie wielopokoleniowy koncert kolęd, który odbędzie się w styczniu 2025 roku w Archikatedrze Białostockiej. Więcej informacji na plakatach i na stronie internetowej szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten pierwszy adwentowy niedzielny poranek zechcieliście spędzić Państwo z Polskim Radiem Białystok i naszą audycją Ewangelia i Życie. Przypominam, że jest ona dostępna także w formie podcastów i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania innych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego tygodnia, wielu Bożych natchnień i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest nasz.